Śpiewaliśmy o wolności. Pamiętacie takie miejsce w Ewangelii, kiedy Pan Jezus zwraca się do faryzeuszy i mówi: jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I potem toczy się polemika, dyskusja, o jakiej niewoli ty mówisz, przecież jesteśmy dziećmi Abrahama. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że sam fakt przynależności do jakiejś grupy, do czegoś, daje nam poczucie wolności. Tak prawdę powiedziawszy, to tylko kwestia przynależności do Pana Jezusa. Daje nie tyle poczucie, ale daje wolność. Kochani, ale dzisiaj nie będę mówił o wolności. Myślę, że każdy z nas wie, co to takiego jest smutek. Przygnębiające uczucie, które wypełnia nas po stracie kogoś albo czegoś. W bardzo różny sposób przeżywamy smutek. Najczęściej chce nam się płakać, przede wszystkim kobietom, co jednak wcale nie znaczy, że nam mężczyznom się to nie zdarza. Ulatuje z nas wszelka energia i chęć do jakiegokolwiek działania, przynajmniej na pewien czas. Odczuwamy bezradność, bezsilność. Nie widząc wyjścia z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, albo nie widząc sensu dalszego życia. Być może sami mówiliśmy albo byliśmy świadkami takiego stwierdzenia, że ktoś o to, będąc naprawdę w jakimś bardzo trudnym położeniu, mówi: życie nie ma sensu. Czasami chcemy, żeby ktoś nas pocieszył, żeby był przy nas i wręcz, jeżeli nie mamy odwagi tego werbalnie zakomunikować, robimy wszystko, żeby ktoś to odczytał. Bądź odwrotnie, chcemy być sami, nie mamy ochoty ani na rozmowę, ani na towarzystwo innych ludzi. Smutek jest pewnym stanem emocjonalnym, którego chcielibyśmy mieć jak najmniej w swoim życiu, chcielibyśmy jak najmniej doświadczać. Jest czymś, co odbieramy raczej w kategoriach negatywnych. A słowo, którym chcę się dzisiaj podzielić, przedstawia to uczucie zupełnie inaczej. Jeden werset tylko. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 4, strona 1030. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersz 4. Gdzie Pan Jezus mówi: błogosławieni, którzy się smucą. Szczęśliwi ci, którzy się smucą. Gdyby to była kropka, moglibyśmy powiedzieć: Panie Jezu, o czym ty mówisz? Ale jest przecinek, albowiem oni będą pocieszeni. Więc obojętnie, co leży u podstaw tego, że ktoś z nas jest zasmucony dzisiaj, obojętnie, jakie są przyczyny, możesz skupić się na tym i postawić po słowie smutek kropkę, ale wtedy będziesz polemizował z tym, co Pan Jezus powiedział, bo na pewno nie czujesz się błogosławiony, szczęśliwy, ale wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi: błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jeżeli popatrzylibyśmy do różnych tłumaczeń, Biblia Tysiąclecia przedstawia to w taki sposób, jak nasza Biblia Warszawska. Słowo życia: szczęśliwi, którzy płaczą, bo zostaną pocieszeni. Najnowszy przekład wydany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny: szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Grecki oryginał: szczęśliwi bolejący, będący w żałobie, bo oni będą pocieszeni. Czy jeszcze jedno tłumaczenie, żydowski komentarz do Nowego Testamentu: jakże błogosławieni są ci, którzy płaczą, bo zostaną pocieszeni. Ale słuchając tych różnych przekładów, tam jest kwestia słów różnych. Czasami są te same słowa, czasami są synonimy, czasami są słowa, które spłycają znaczenie, czasami opisują bardziej. Słuchając tych różnych przykładów, być może pojawią się w naszych myślach, w naszych sercach pytania czy wątpliwości, czy można być szczęśliwym, będąc wypełnionym głębokim smutkiem. Jestem zasmucony, nie jestem szczęśliwy. W takim wypadku zaczyna we mnie być pewna wewnętrzna walka, bo nie jestem posłuszny słowom Pana Jezusa. Pan Jezus mówi: szczęśliwi ci, którzy się smucą, a ja wcale nie czuję się szczęśliwym. Czy w ogóle można się cieszyć, będąc przepełnionym żalem? Jeżeli tak, to o jakiego rodzaju żal chodzi. Co Pan Jezus myślał? To jest zawsze takie trudne pytanie. Co Pan Jezus myślał, mówiąc szczęśliwi ci, którzy się smucą? Czy przyrzekał swoje jakieś szczególne błogosławieństwo tym, którzy nie potrafią powstrzymać się od łez, bądź takim, co to ustawicznie narzekają na swój los, czynią to zawsze przy głośnym akompaniamencie szlochu i morzu wylewanych łez? Możemy w różny sposób starać się zrozumieć te słowa Pana Jezusa, znajdywać jakieś najwłaściwsze znaczenie. Ale jeżeli staramy się znaleźć jakieś najwłaściwsze znaczenie, musimy rozpocząć od początku. Zazwyczaj zaczynać się powinno od początku, a nie od środka. Musielibyśmy rozczytać, co to takiego jest smutek. Gdybyśmy popatrzyli na szerszą definicję tego emocjonalnego stanu, to znajdziemy: smutek to poczucie głębokiego żalu, wskazujące na głębokie przejęcie się daną sprawą, problemem, lub jest to płacz jako zewnętrzny wyraz tych wewnętrznych uczuć, płacz z powodu istniejącego zła. Płacz nieraz, nie zawsze, nieraz jest zewnętrzną oznaką wewnętrznych przeżyć. Smutku, bólu, u podstaw którego leży jakaś głęboka strata. Samo to słowo smucić się w języku greckim stosowane było dla określenia stanu załamania, przygnębienia, zasmucenia po kimś zmarłym i oznaczało przejmujące opłakiwanie kogoś ukochanego. Przejmujące opłakiwanie kogoś ukochanego i na przykład w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, wyraz ten jest użyty przy opisie stanu emocjonalnego Jakuba, który otrzymuje informację, że jego syn Józef zginął. W naszym tłumaczeniu wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Natomiast w Septuagincie chodzi o przejmujące opłakiwanie, tego stopnia opłakiwanie, tego stopnia stan emocjonalny, że przez długi okres czasu człowiek nie może dojść do siebie. Znajdowaliście się w takiej sytuacji? Przejmujące opłakiwanie. Przez długi czas nie potrafimy dojść do siebie. To z kolei generuje podejście do życia, że nic nie ma sensu. Właściwie najlepiej byłoby stąd pójść. Najlepiej byłoby to wszystko zakończyć. Słowo to określa tego rodzaju smutek, który tak bardzo opanowuje człowieka, że nie może on się z tym smutkiem ukryć. Czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie wyczuć, patrząc na twarz, na wyraz twarzy ludzi, nie jesteśmy w stanie wyczuć, jakim stanem emocjonalnym oni są ogarnięci. Dlatego, że nieraz my nie chcemy dać poznać, że mamy z czymś problem. Ale czasami to ciągnie za sobą pewne następstwa. Bo jeżeli jesteśmy dotknięci jakimś smutkiem, to czasem oczekiwalibyśmy wsparcia. Ale z drugiej strony, jeżeli nie dajemy żadnych komunikatów, jak druga osoba ma odczytać, że oczekujemy wsparcia? A jeżeli to nie jest odczytane, to w nas pogłębia się poczucie osamotnienia i tego, że nikt nami się nie interesuje. Kochani, ten przejmujący smutek to nie jest tylko smutek sprawiający ból serca, a więc pewien wewnętrzny stan emocjonalny, ale uczucie wyciskające łzy, przed którymi nieraz trudno się powstrzymać i które jest trudno zatrzymać. I tego rodzaju smutek wybrzmiewa w sformułowaniu Pana Jezusa, który występuje w tym naszym króciutkim tekście. Błogosławiony człowiek, szczęśliwy, który się smuci w taki sposób jak ktoś, kto opłakuje swego zmarłego. No dobrze, ale kiedy czytamy Boże Słowo, nawet jeżeli one umiejscowione jest w konkretnym kontekście, jeżeli odwołuje się do konkretnego odbiorcy, my jesteśmy ciekawi, co ona ma dzisiaj nam do powiedzenia. W jaki sposób to słowo możemy dzisiaj przeżywać? Wziąć je do konkretnej sytuacji. Powiedziałem, i to nie jest rzecz odkrywcza, że każdy z nas wie doskonale, co to jest smutek. Każdy z nas jest potencjalną osobą, która, jeżeli jeszcze tego nie doświadczyła, na pewno tego doświadczy, chyba że Pan Jezus przyjdzie wcześniej po raz drugi. Jak mamy tę wypowiedź Pana Jezusa odbierać dzisiaj? Cztery rzeczy, o których chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa. Pan Jezus, kiedy mówił to, nawiązuje do uczucia, jakie zostanie wywołane jego odejściem, jego śmiercią, a co za tym idzie jego nieobecnością. Pan Jezus to mówi do konkretnych ludzi, aczkolwiek grono jest bardzo szerokie, to jest kazanie na górze. Ale pośród tych ludzi już są ci, którzy za Jezusem poszli i są ci, którzy za Jezusem jeszcze decydują się, żeby pójść. A więc pierwsze jakby takie znaczenie, Jezus odwołuje się do uczucia, które zostanie wywołane jego odejściem, jego śmiercią, jego nieobecnością. W 9 rozdziale, 4 rozdziały dalej, u Mateusza opisana jest scena, gdy do Pana Jezusa przychodzą uczniowie Jana z pytaniem, jest to wiersz 14. Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus odpowiada w wierszu 15. Czyż mogą goście weselni się smucić, gdy oblubieniec jest z nimi? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. Uczniowie pytają się, czemu oni nie poszczą. Pan Jezus mówi o smutku, ale kiedy zaczyna tłumaczyć, wychodząc od smutku, kończy na poście. Czy to znaczy, że u podstaw każdego postu musi leżeć smutek? Czasami tak, ale niekoniecznie. Pan Jezus więc mówi, jeżeli mają mnie ze sobą, dlaczego mają się smucić? To jest powód do radości. Bez względu na stan emocjonalny, w którym się znajduję. Jeżeli wiem, że Jezus jest ze mną, to jest powód do radości. Będą się smucić wtedy, kiedy ja będę zabrany i w kontekście tego, co wydarzyło się później, ale w kontekście tego, kiedy Jezus zostanie zabrany, to znaczy, kiedy zabrana zostanie łaska nawracania się, wyznawania grzechów. Ci ludzie, którzy tak hojrakują, wybaczcie za określenie, którzy bardzo często mówią, że Bóg im nie jest potrzebny. Mam nadzieję, że takich nie ma tutaj albo pośród tych z was, którzy słuchacie. Ale jeżeli jest ktoś taki, to chcę ci powiedzieć, że nawet sobie nie uświadamiasz, jaki smutek stanie się twoim udziałem wtedy, kiedy ty będziesz miał ochotę, a Bóg powie nie. Pan Jezus więc nawiązuje do tego, co miało się wydarzyć. Bibliści mówią, że może chodzić tutaj o smutek odnoszący się do dwóch spraw. Pierwszej do jego ukrzyżowania, a więc Jezus nawiązuje do wydarzeń bezpośrednio z ukrzyżowanym związanych. Innym razem powiedział uczniom, niejako przygotowując ich do tej chwili, wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, nikt nie odbierze wam radości waszej. I po tym smutku związanym ze śmiercią nastąpi całkowita zmiana nastroju. Jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, kiedy popatrzymy do ostatnich wersetów Ewangelii, wszystkich czterech. Uczniowie są zgromadzeni w pomieszczeniu, Jezus zmartwychwstał, ale oni nie rozumieją, co się dzieje. Nie tylko, że są wypełnieni strachem przed Żydami, dlatego są pozamykani, ale smucą się. Wtedy Jezus się pokazuje i jest zupełnie inaczej, sprawa zaczyna obracać. Zupełnie inny stan emocjonalny jest ich udziałem. Ale Jezus też nawiązuje, mówią bibliści, do swojego w niebo wstąpienia. Oswaja uczniów z tym, że On odejdzie do Ojca. Jest z nimi 40 dni po zmartwychwstaniu i cały czas im mówi o czymś, co wiąże się z Jego odejściem. Ale już nie, że po trzech dniach wróci. Mówi, że wróci. Ale ich przygotowuje, mówiąc, ja muszę odejść, ale przecież obiecany Duch Święty stąpi na was, On będzie z wami. Z mojego weźmie i wam oznajmi. Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To samo powtarzają aniołowie przy wniebowzięciu Pana Jezusa. Mężowie galilejscy, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czyli moglibyśmy powiedzieć pierwsze znaczenie tej wypowiedzi Pana Jezusa. Odwołuje się bardzo konkretnie do czegoś, co ma się wydarzyć. W kontekście relacji, jego relacji z uczniami. Drugie znaczenie. Słowa te mogą odnosić się do smutku, jaki nam towarzyszy z powodu śmierci bliskiej osoby, głębokiej straty. Słowa Jezusa są uniwersalne, słowa Biblii są uniwersalne, odnoszą się do każdej sytuacji naszego życia. I wielu z nas tego doświadczyło i nie jeden z nas tego jeszcze doświadczy. Stan emocjonalny, który towarzyszy z powodu śmierci bliskiej osoby. To, co czuje się wtedy, może zrozumieć tylko ten, który przechodził przez to samo. A więc jeżeli będziemy pocieszać ludzi, którzy są w żałobie, a myśmy tego przeżycia nie doświadczyli, nie mówmy, wiem, co czujesz. bo ja nie wiem, co czujesz. Ja mogę powiedzieć, staram się wyobrazić sobie, co czujesz. Mój tato już nie żyje wiele lat. I to przeżycie pozwoliło mi wejść w emocje tych, których dzisiaj staram się pocieszać i mogę powiedzieć, wiem, co czujesz, bo ja przechodziłem przez to samo. Kochani, czy jest możliwym w takiej sytuacji przyjąć jakiekolwiek pocieszenie? Zwracam się do tych z was, którzy przeżywali żałobę. Czy jesteśmy gotowi na to, czy chcemy dać się pocieszyć? Jak reagujemy zazwyczaj w takich chwilach? Przypomnijmy sobie, ci z nas, którzy mają tego rodzaju doświadczenie. Pierwsza reakcja, cały czas mówię o pociesze, gdy idzie o kwestię smutku po stracie. Pierwsza nasza reakcja, która gdzieś automatycznie występuje, to jest zamykanie się w sobie, zamykamy się w sobie. Najczęściej występująca reakcja, najczęstsze zachowanie. W takich momentach chcemy być sami. I wtedy w samotności staramy się zmagać za istniałą sytuację. Owszem, potrzebujemy samotności. Ale w tej potrzebie samotności istnieje pewne niebezpieczeństwo, że rozpamiętując żałobę, zaczniemy odsuwać się od ludzi, będziemy coraz bardziej i szczelniej zamykać się w swoim własnym świecie, nie dopuszczając do siebie nikogo. Radzenie sobie z żałobą w samotności jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym, bo każdy z nas potrzebuje być sam na sam ze swoimi myślami, z pytaniami, z wątpliwościami. Potrzebujemy sami przed sobą albo sami w sobie przepracować żałobę. Różny okres czasu jest nam potrzebny. Czasami wystarcza ten rok i 6 tygodni przysłowiowy, który funkcjonuje też i w naszym kościele, ale czasami rok i 6 tygodni to jest o wiele za mało. Są ludzie, u których to trwa 4-5 lat. Są ludzie, u których to trwa o wiele, wiele dłużej. Ja nie chcę iść w to zagadnienie, bo nie to jest tematem mojego zwiastowania. Ale kochani, jeżeli kończy się na całkowitej izolacji od innych, to jest to najgorsza reakcja, jaka może być i najgorszy sposób radzenia sobie z tym wszystkim, co nas spotkało. Bo w tej sytuacji nie będziemy w stanie przeżyć pocieszenia, bo kto nas pocieszy? My sami siebie? My sami siebie dołujemy. My sami rozdrapujemy te rany emocjonalne. Potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto będzie w stanie nas pocieszyć. Jak bardzo często, jak w inny sposób reagujemy w momencie żałoby? Zaczynamy żyć przeszłością. I mam w pamięci takie sytuacje, kiedy w momencie żałoby już trwa ten stan dosyć dłużej. Jestem w domu i widzę, że rzeczy tej zmarłej osoby są na widoku. Nic nie jest uprzątnięte w łazience, perfum stoją tak jak stały, ubrania wiszą w szafie tak jak wisiały. To miejsce dalej czeka na zajęcie przez tego, kogo już nie ma. Trudno jest zaakceptować to, co się wydarzyło. Zaczynamy patrzeć i wertować zdjęcia, zaczynamy przypominać sobie i tak jakby uciekamy od rzeczywistości w przeszłość. Kochani, może to być pewien środek, który pomaga. Ale na dłuższą metę nie jest w stanie taki sposób dać nam ukojenia, pocieszenia, wręcz przeciwnie. Jak długo będziemy uciekać od rzeczywistości? Bardzo często zaczynamy szukać pomocy, pociechy u innych ludzi. To jest też jeden z elementów. Ważne jest mieć zaufanie do innych. Nieocenioną rzeczą jest mieć przyjaciół. Ci przyjaciele też muszą mieć wyczucie. Ale wtedy jesteśmy potrzebni. Kochani, kiedy patrzę na to, co się dzieje, aczkolwiek mam świadomość, że to jest transmitowane teraz, ale jest pewna grupa religijna, nie chcę robić kryptoreklamy i nie chcę negatywnie nastawiać, którzy mają tak doskonałe rozeznanie w środowisku, że w momencie, kiedy jest żałoba i śmierć, od razu wskakują tam, bo mają pewność, że ci ludzie potrzebują zainteresowania. A my bardzo często boimy się wejść do takich ludzi. Oczywiście możemy usłyszeć, daj mi spokój, chcę to sam przepracować. Ale bardzo często może to być pewien komunikat czegoś, co tak naprawdę ma miejsce, a z drugiej strony może to być niewerbalny sposób zaproszenia albo wykrzyczenia, zainteresuj się mną. Miejmy oczy otwarte na potrzeby ludzi. Kochani, ważną rzeczą jest, żebyśmy sobie nawzajem mogli pomagać i pocieszać, ale tę pociechę w kontekście słów, które Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, chodzi o pociechę, którą tylko Pan daje. Bóg daje. Psalm 62, znany werset. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. On jest opoką, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Pan Jezus, Mateuszu 11, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. Psalm 55, zrzuć na Pana brzemię swoje, On cię podtrzyma. Zwróćcie uwagę, mamy kapitalny przykład Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus wchodzi do domu żałoby, jest Maria i Marta. W jaki sposób On pociesza, mówiąc o nadziei, mówiąc o zmartwychwstaniu, mówiąc o wieczności. Pociecha, którą może dać Pan Jezus, może nas wyciszyć. I popatrzenie na to z Bożego punktu widzenia. Panie, pociesz mnie w tej sytuacji. Ale to jest prośba, którą wypowiadamy, kierując je za każdym razem, kiedy znowu emocjami jesteśmy przytłoczeni. Tylko Ty możesz mnie pocieszyć. Kochani, słowa Pana Jezusa, gdy chodzi o błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, może odnosić się do smutku i żalu, będących konsekwencją oglądania tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas na świecie. Jest wam wszystko obojętne to, co się dzieje na świecie? Grunt, żeby u nas było wszystko w porządku? Ale bardzo często to, co dzieje się na zewnątrz, wcześniej czy później będzie miało oddziaływanie na to, co dzieje się u nas. Tyle cierpienia, tyle biedy, umierających ludzi z głodu, tyle bezprawia w rzeczach wielkich, w rzeczach małych. Ludzie codziennie umierają na własne życzenie, bez Jezusa, bez odczuwania potrzeby oddania swego życia Bogu, bez zmiany czegokolwiek na lepsze. Świat idzie na całkowite zatracenie. Jesteśmy tego świadomi? Tak? Jakie to robi na nas wrażenie? Smuciliście się kiedyś z tego powodu? Ktoś może powiedzieć, to jest przejaw bezsilności. Oczywiście, kiedy jesteśmy bezsilni w pewnych tematach, nie tylko ogarnia nas smutek, ale czasami potrafimy płakać. Płakaliście z powodu tego, że widzieliście, że ktoś w sposób świadomy od Boga się odcina i na własne życzenie umiera duchową śmiercią? Kochani, nieraz naprawdę, kiedy idę albo jadę i widzę ludzi, tych, którzy świadomie powiedzieli Bogu do widzenia, nie mogę przejść bez emocji obok tych ludzi, mając świadomość, że z drugiej strony im więcej będę pokazywał, że mi na tym zależy, tym ci ludzie nieraz będą mieli więcej satysfakcji. Ale nie jest mi obojętne, że ludzie giną. Nie jest mi obojętne. Bo jeżeli by mi to było obojętne, to znaczy, że coś ze mną nie jest w porządku. Czy Panu Jezusowi było obojętne, że ludzie giną? Nad Jerozolimą zapłakał. Stał nad świętym miastem, gdzie ludzie byli dumni z tego, że są Żydami, że w tym mieście mieszkają. A Jezus mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamionujesz tych, którzy przyszli posłani do ciebie. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokosz zgromadza pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Powiem wam, że naprawdę serce mi pęka, kiedy mogę powiedzieć, ile razy słyszeliście słowo. I nic z tym nie zrobiliście. Nie jest mi to obojętne. Ale z drugiej strony mam świadomość, że jeżeli się smucę, to Pan jest w stanie mnie pocieszyć. Ktoś z was może pomyśleć, że jestem w dołku emocjonalnym. Ale czuję się odpowiedzialny za ludzi, którzy mówią Bogu nie. I wtedy nieraz słyszę taki wewnętrzny głos. Jeżeli byś w tym kierunku nic nie zrobił, możesz czuć się odpowiedzialny. Ale nie jesteś w stanie na siłę na tych ludzi wpłynąć. Możesz tylko robić to, co do ciebie należy. W takich sytuacjach tylko Pan nas może pocieszyć. A więc błogosławieni ci, którzy się smucą, patrząc na to, co się dzieje na całym świecie. Bardzo często czując się bezradni. Ale tylko oni mogą być pocieszeni. Z drugiej strony, nic nie zwalnia nas od tego, żeby modlić się o tych ludzi. Nie, że staniemy na tym i powiemy, w takim razie poniesiesz konsekwencje swojego życia. To jest prawdą. To jest prawdą. Ale modlić się, żeby nie musieli ponosić konsekwencji za ich życie. I wreszcie, kochani, kiedy patrzę na ten werset, to wydaje mi się jednak, że najbardziej słowa te, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, odnoszą się do smutku, który jest w człowieku, który jest złamany, dobity z powodu swojego grzechu. Który zdaje sobie sprawę ze swojego prawdziwego stanu, z tego, że jest grzesznikiem. Nie tylko, że stwierdza ten fakt oczywisty. Kiedy szczerze wyznaję, odczuwając smutek z powodu grzechu. Kiedy mówię, Panie, jak bardzo Cię zasmuciłem. Tym, w jaki sposób żyję. Jak się zachowywałem, co robiłem. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Stąd też myślę, że główny sens, co wcale nie znaczy, że nie chodzi o pociechę w smutku, kiedy jesteśmy w żałobie. Że nie chodzi o pociechę, która była potrzebna uczniom, którzy bezpośrednio czekali na wydarzenie ukrzyżowania i wniebowstąpienia. Że nie chodzi o pociechę, kiedy patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, ale w głównej mierze, kiedy tak bardzo osobiście uświadamiam sobie, że Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy się smucą, płaczą z powodu swojego grzechu. To jest łaska, że człowiek może płakać z powodu swojego grzechu. Kiedy może przepraszać Boga, kiedy może wyznawać. Płakaliście z powodu swojego grzechu? Oczywiście to zależy wszystko od tego, jakimi jesteśmy typami emocjonalnymi. Choleryk może nie będzie płakał. Sangwinik szybciej. Flegmatyk też. Ale nawet nie chodzi o płacz, który jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznego stanu emocjonalnego, ale chodzi o wejrzenie, chodzi o wyznanie, o poczucie przykrości. Panie, tyle złego zrobiłem. Przepraszam Cię za to. Stąd też myślę, że główny sens, na jaki Pan Jezus kładzie nacisk w tych swoich słowach, jest chyba taki, szczęśliwy jest taki człowiek, który jest do głębi zasmucony własnym grzechem. Albowiem w chwili, gdy dochodzi w jego życiu do upamiętania się wyznania grzechu, może się prawdziwie cieszyć, ponieważ wszystkie jego grzechy są mu wybaczone. Kiedyś oglądałem na YouTubie taki króciutki filmik, który nakręci człowiek, będąc w lesie, widział, że jeleń z bogatym porożem zaplątał się w druty i nie mógł się z tego wyplątać. Mając świadomość ryzyka, podszedł, miał kleszcze do metalu i obcinał te druty. I potem, jak ten jeleń został uwolniony, potężny, dostojny, po zachowaniu którego dało się odczuwać jednak, widzieć radość z tego, że jest wolny. Jeżeli mam świadomość, czego Bóg mnie uwolnił, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o jakieś potężne grzechy, ale jeżeli żyję bez Jezusa, to jest niewola. Jeżeli z tego mnie Jezus uwolnił, jeżeli uwolnił mnie od mojego nieposłuszeństwa, od mojego patrzenia na samego siebie, nie wiadomo w jakich pozytywnych kategoriach. Jeżeli mam świadomość, że zostałem uwolniony, na miejsce tego smutku wchodzi radość, co wcale nie znaczy, że o tym stanę zapominam, ale jestem Bogu wdzięczny za to, że to jest Jego łaska, że mnie uwolnił, że dał mi prawdziwą wolność. Do prawdziwej radości tylko doprowadzić może takie wejrzenie w siebie, upamiętanie. To, co jest w proroctwie Joela napisane, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, w płaczu i narzekaniu, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swego Boga, gdyż On jest łaskawy, miłosierny, pełen litości. Kochani, prawdziwe chrześcijaństwo, my doskonale wiemy, prawdziwe życie z Bogiem rozpoczyna się od poznania swojego grzechu, swoich przewinień, odczuwania smutku z tego powodu i przeżywania radości z Bożego przebaczenia. I prawdziwe, żywe chrześcijaństwo osadzone również jest na tych samych zasadach, poznanie mojego grzechu. Boża miłość do nas objawiła się przez to, że Bóg posłał swojego Syna dla nas grzeszników. Bóg tego nie musiał robić, ale to zrobił. A więc błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, oni będą przeżywać radość, która wypływa właśnie z tych spraw. Dlatego, kochani, życzę każdemu z nas przeżywania takiego wewnętrznego smutku, ale żebym był dobrze zrozumiany, nie w kontekście żałoby, tego nikomu nie życzę. Ale przeżywania wewnętrznego smutku zawsze wtedy, kiedy Duch Święty będzie wskazywał, że jest coś, co się Bogu nie podoba. I nie rzucajmy się ambicjonalnie, że Bóg ma czelność na coś zwrócić uwagę. Jeżeli zwraca uwagę, to z miłością, żeby tego nie było. Jeżeli mam świadomość, że jest coś, co sprawia, że nie potrafię się cieszyć, to wyznaję, Bóg mi to przebacza i mogę być wypełniony radością, mogę być pocieszony. Przeżywania radości i pociechy jako następstwa wyznawania grzechu, przeżywania też wypełnienia się obietnicy. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, nie jesteśmy w gronie tych uczniów, którzy nie mieli świadomości, że Ty zostaniesz ukrzyżowany, zabrany od nich, którzy mieli kłopot, żeby przyjąć do wiadomości to, co mówiłeś, że zostaniesz wzięty do nieba, że wrócisz do Ojca. Nie chodzi o tego rodzaju smutek. Chociaż, Panie, daj nam taką tęsknotę w oczekiwaniu na Twoje przyjście. Ale jesteśmy w gronie tych, którzy wiedzą doskonale, czym jest smutek związany z żałobą. I szczególnie wtedy potrzebujemy takiego Twojego pocieszenia. Panie, potrzebujemy smucenia się, patrząc na to, w jaką stronę zmierza świat. I wtedy potrzebujemy Twojego pocieszenia, co wcale nie znaczy, że założymy ręce, będziemy czekać, aż poszliś aniołów, ale chcesz każdego z nas wykorzystać, aby posyłać nas do ludzi, aby, Panie, walczyć o ludzi. Ale też, Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jeżeli jest jakiś grzech, który wyznajemy Tobie, to Ty zabierasz ten smutek związany z tym grzechem, a wlewasz radość. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tak bardzo aktualne, że obiecujesz, że jeżeli będziemy się smucić, to jesteś w stanie nas pocieszyć. I pocieszaj tych, którzy potrzebują Twojej pociechy. Chcemy Cię, Panie, prosić o każdego z nas, tak jak tu jesteśmy. Ty znasz nasz duchowy stan najlepiej. Jeżeli jest coś, co sprawia, że smucisz się patrząc na nas, przekonuj nas, że mamy to wyznać. Mamy to Tobie oddawać. Panie, abyś patrząc na nas wypełniał się też radością. Chcemy dawać Tobie wiele radości i powody do satysfakcji. Dziękujemy Ci za to, że wysłuchujesz tak wielu modlitw. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy modlić się o małą Idę, która jest w domu, że mogliśmy modlić się o małego Huberta, który jest już w domu. Chcemy Cię, Panie, Tobie dziękować za narodzenie małego Piotrusia. Dziękujemy, że rzeczy niemożliwe uczyniłeś możliwymi. Ale, Panie, z taką bojaźnią i w poczuciu bezsilności chcemy modlić się o tych, którzy potrzebują Twojego bezpośredniego, cudownego dotknięcia. Kiedy chcemy Cię prosić o małą Deborę z Wisły, która jest w szpitalu, dotykaj się tego małego organizmu. Też prosimy Cię o jej rodziców. Chcemy Cię, Panie, prosić o Beatę, która leży w ciężkim stanie w szpitalu w Katowicach. Jeżeli chcesz, posłużyć się lekarzami, ale jeżeli, Panie, chcesz sam bezpośrednio, prosimy Cię, Panie, abyś dokonywał cudów i też nad nią. Chcemy Cię, Panie, prosić o Marysię i w jej zmaganiu się z chorobą, o siły. Panie, Ty wiesz, jak bardzo przejmuje się też i stanem zdrowia innych, ale prosimy Cię, abyś wypełniał ją pokojem, abyś dotykał się tego, co jest chore. Chcemy Cię, Panie, prosić o Pawła w szpitalu. Chcemy Cię prosić o Jasia, który jedzie na operację do Krakowa. Też o taki pokój dla jego serca, Panie. O Twoje cudowne dotknięcie, abyś go przywrócił do nas. Chcemy Cię prosić o tych wszystkich, którzy są w żałobie, abyś ich pocieszył, wzmacniał. Panie, chcemy Cię prosić, abyś błogosławił też i społeczność, którą chcemy przeżywać, przystępując do Twojego stołu. Chcemy Cię prosić, Panie, o to, abyś dotykał się każdego z nas. I teraz stojąc przed Twoim obliczem, Panie, chcemy tak razem, wszyscy wyznając Tobie nasze grzechy, wołać. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca. I proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen.